coś ze słowa też. I tutaj jak modliliśmy się o siebie nawzajem, to ja widzę jedną rzecz, że to jest bardzo ważne, bo też jakiś czas, no niedawno Bóg mi pokazał, że my mamy autorytet pewien, prawda? Taki przykład, no to rodzice mają autorytet nad dziećmi, mąż nad żoną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie mówię o jakichś tam negatywnych aspektach, czy jak to powinno funkcjonować, bo to Biblia na ten temat naucza nas Bóg. Ale my nawzajem, jak o siebie się modlimy, czy się modliliśmy, to my w pewien sposób taki autorytet przejmujemy nad daną osobą, prawda? I że ona jest słaba, no to my jakby ją wzmacniamy. Czy idziemy, czy mówimy słowo, czy się modlimy, czy wypowiadamy coś nad jej życiem. I to jest bardzo ważne, bo my nawzajem mamy się przykrywać, bo tu mówiliśmy o miłości, że miłość przykrywa. A w ten sposób przykrywamy jedni drugich miłością właśnie, że chcemy pójść do nich i im przekazać coś. I bo widzę, że miłość to tak samo jak wiara. Pisze, że wiara bez uczynków jest martwa, prawda? To wiemy, że mamy spełniać uczynki wiary, wykonywać to, co Bóg nam mówi, że nie tylko wystarczy ustami, ale trzeba jeszcze wykonywać, prawda? No to dobrze znamy, więc tego nie będę o tym mówił, ale miłość też, ona ma jakiś kierunek. Ona idzie w kierunku, prawda? Ona ma jakieś działanie, bo nie tylko to mówimy, że Boga kochamy i innych kochamy, ale też chcemy im na przykład dobrze czynić. Chcemy się modlić, chcemy się wstawiać, chcemy im przekazywać coś z tego Bożego życia. Czy nawzajem sobie właśnie, braciom i siostrom, którzy są w potrzebie. I to jest ważne, bo nie ma nikogo z nas, kto byłby zawsze mocny. No ja przynajmniej nie jestem. I dlatego potrzebujemy ochrony innych. I właśnie tego wzmocnienia, tego przykrycia w autorytecie. Bo nam Bóg dał autorytet i to w różnym zakresie tutaj mówiłem właśnie o dał autorytet rodzicom nad dziećmi i tak dalej, i tak dalej, ale też nam dał względem siebie taki autorytet, to jest autorytet w miłości właśnie. Nie po to, żeby górować nad kimś albo kogoś niszczyć, tylko żeby błogosławić, żeby przekazywać to dobre rzeczy, bo Boże rzeczy, no i ochraniać, bo to jest właśnie cel, żeby ochraniać siebie nawzajem. Bo też potrzebni jesteśmy sobie nawzajem. Biblia mówi, że nie ma nikogo, kto by wszystko trzymał. Jakby poznanie jest cząstkowe, jeśli chodzi o poznanie, tak samo inne wszystkie rzeczy są cząstkowe. Czyli po części otrzymujemy i nawzajem sobie usługujemy. Tutaj z Ewangelii Jana chciałem z fragmentu, który tydzień temu parę wersetów przeczytałem. To jest 5 rozdział Ewangelii Jana. To jest zatytułowane Uzdrowienie chorego przysadzawcę. 5 rozdział Ewangelii Jana. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. I tu widzimy, że Jezus udał się, czyli on miał ten kierunek, on poszedł. On gdzieś udał się w jakimś celu. Poszedł właśnie do Jerozolimy, do tej sadzawki, do sadzawki Betesda przy bramie owczej. I też, tak jak tutaj wspomniałem, miłość, wiara, to co czynimy w życiu chrześcijańskim, to ma zawsze jakiś kierunek, zawsze się porusza w jakąś stronę, prawda? Wiemy, że błogosławimy nasze rodziny, naszych dzieci, modlimy się o zbawienie i też siebie nawzajem. I to jest ten kierunek tej Bożej miłości, tego Bożego poruszenia. I tutaj też to zobaczymy. Mówiliśmy o tym, że Czarek mówił i inne jeszcze osoby o tym poruszeniu Bożym, o tym przychodzeniu Boga, przychodzeniu, że Jezus chce przychodzić i widzieliśmy, że Duch Święty przychodził, że się objawiał. I tak samo Jezus, on przyszedł, było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Czyli Jezus udał się do sadzawki przy owczej bramie. Sadzawka Betesda. Betesda to jest miłosierdzie oznacza. Znaczenie Betesda to jest miłosierdzie, czyli widzimy, że Jezus, on przyszedł, on niósł coś ze sobą, on nie przyszedł tak sobie tylko, żeby pójść. Nawet już z samego znaczenia tego słowa widzimy, że on przyszedł z miłosierdziem. I to miłosierdzie już Bóg wcześniej okazał. On wcześniej już chciał docierać do ludzi z tym miłosierdziem, bo czytamy dalej, że leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Dlaczego czekali na poruszenie wody? Bo od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. No i to sytuacja bardzo frustrująca, bo ja gdybym był w takim miejscu, to bym się załamał po prostu, bo jak anioł przychodził i uzdrawiał tego, kto pierwszy, no to tragedia. No. To po prostu, no, No nie wiem, czy by się załapał, nie? Nie wiem, no po prostu nie wiem, czy miał na tyle siły, czy determinacji, czy w ogóle, czy był na tyle zdrowy, nie? Bo w zasadzie uzdrowiony był ten najzdrowszy, nie? Który pierwszy skoczył. No to tak trochę ciekawie, nie? No ale właśnie nawet ze Starego Testamentu, w Starym Przymierzu widzimy, że były przypadki uzdrowienia. Anioł, który poruszał się, który przychodził, on przynosił coś od Boga, bo anioł to znaczy posłaniec. Jego oznaczenie to jest posłaniec. I już w Starym Przymierzu Bóg chciał coś przyjść do ludzi, oczywiście na ludzi od Boga, od obecności Bożej oddzielał grzech. Więc wiemy, że dopiero kiedy Jezus przyszedł i on usunął ten grzech na krzyżu, kiedy został usunięty, on poniósł go na swoim ciele, no to wtedy my mogliśmy otrzymać pełną wolność. A tu widzimy, że była to tylko taka częściowa wolność, częściowe, powiedzmy, uzdrowienie. Ono dotykało tylko niektórych, tych można powiedzieć wybranych. Więc kto pierwszy, kto po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A było mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, czy takiej bez siły. My też możemy być często bez siły, my możemy mówić, Boże, to już koniec, nie? To już nie wiadomo, co będzie. Ja już nie mam siły nawet. Ja już wiarę to mam, no bo Bóg dał każdemu tą miarę wiary, nawet to ziarnko. To przy nowonarodzeniu otrzymaliśmy, więc nie możemy powiedzieć, że wiary nie mamy. Nieraz możemy, mówimy, ale wiara jest. Ale z kolei, jeśli chodzi o nasze życie, no to często mówimy, to już nie damy rady. Co mamy robić? No i cóż, niektórzy może doświadczają obecności aniołów, może aniołowie im się objawiają. Ale tutaj mamy coś większego. Tu mamy kogoś większego. Tu Jezus przyszedł. On jest Panem życia. On przyszedł z tym życiem. On przyszedł z miłosierdziem, z życiem, z tą miłością właśnie. Bo on z tym wszystkim przyszedł. Bo o tym tu czytamy dalej, że był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I może już długo trwają nasze problemy. Może długo jesteśmy już w jakichś... Tu nie chodzi tylko o uzdrowienie fizyczne, chodzi ogólnie o nasze życie. Ale możemy być pewni, że Jezus przychodzi, że On chce przychodzić, że On przyszedł już i tutaj przyszedł do tego, który leżał. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Takie dziwne pytanie, no bo wiadomo, że na coś tam czekał ten. Więc to takie pytanie, czy chcesz być zdrowy? No ale Jezus się pyta, zawsze pyta się każdego z nas, co chcesz, abym ci uczynił? Czego pragniesz? Jakby, czego potrzebujesz? To chodzi o nasze potrzeby, że Bóg zwraca uwagę na nasze potrzeby. On nie działa na siłę. On zawsze jest zainteresowany i on szanuje nas i przychodzi z takim zainteresowaniem, z takim miłosierdziem, z miłością i w miłości pyta się, czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Może już nie masz siły, może jesteś wycieńczony, może już 38 lat to trwa, a może i dłużej, a może już myślę, że nie ma żadnej nadziei, ale Bóg mówi, przychodzi się pyta, czego potrzebujesz? I on wtedy odpowiada na tą potrzebę. Bo ten chory, który nie mógł się poruszyć, mówi tak, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Czyli zawsze jest ktoś lepszy, zawsze ktoś mnie wyprzedza, zawsze ktoś jest z przodu. Tak jak Paweł pisał, że ja wtedy, kiedy jestem słaby, to jestem mocny. Też dobrze jest, jak uznamy tą słabość naszą przed Bogiem, bo Jezus czego oczekiwał, ja widzę tutaj, że On się przyznał do tej słabości. Często my tak się zapieramy i mówimy, my przezwyciężymy, my pójdziemy. Oczywiście to jest związane z naszą wiarą. My się mamy rozwijać, wzrastać, walczyć. Oczywiście to nam Bóg daje, ale w pewnych sytuacjach my mówimy, Panie, my się poddajemy Tobie. My po prostu jesteśmy tak słabi, że nawet się poruszyć nie możemy. Zawsze ktoś inny wejdzie, zawsze ktoś inny gdzieś tam. No nawet nie chodzi o to, żeby się porównywać, żeby konkurować ze sobą, tylko zawsze gdzieś coś mnie omija, ale Ty, Panie, masz miłosierdzie i Ty się nie spóźniasz. I co się stało? Rzeczy mu Jezus. To za chwilkę jeszcze, ale jeszcze taka sytuacja jakby w tym kontekście ja to ujmę, że on, ten chory, on w ogóle nie miał szans wtedy na cokolwiek, bo o ile wiedział, że nie umrze z głodu, bo było takim zaleceniem dla Izraelitów, dla mieszkańców Izraela, żeby wspomagali ubogich, biednych, on w zasadzie no, był, na, można powiedzieć, na rencie takiej jezusowskiej, nie? Że mógł się poruszyć, ale nie bardzo. Więc jakby jeszcze mógł mówić, ale jakby finansów nie otrzymywał. Więc lekarze stwierdzili, nie da rady, nic mu nie przysługuje. Więc był w ogóle w skończonej sytuacji. gdyby chciał złożyć ofiarę, to prawdopodobnie nie miał za co, bo oczywiście w Starym Przymierzu był ten system ofiar i każdy, kto chciał być można być uzdrowiony duchowo czy w duszy, czyli pozbawiony grzechu, on miał złożyć ofiarę, zanieść do kapłanów. Jak nie miał pieniędzy, to chociaż tam jakiegoś gołąbka, chociaż jakiegoś, nie wiem, były większe ofiary i mniejsze ofiary. Jeśli nie było go stać, to chociaż mało, ale on nawet nie mógł pójść. On nie mógł pójść do świątyni w ogóle. On nawet na jeden stopień nie mógł wejść, a co już dopiero mówić na 15. Tam było 15 stopni do świątyni, więc nie miał szans po prostu. Nie miał szans na ofiarę, nie miał szans na pójście. I do takiego człowieka właśnie przyszedł Jezus. Bo my też często czego poszukujemy jako ludzie? My poszukujemy, gdzie jest Bóg. Gdzie On się może objawiać? Gdzie On się może poruszyć? Tu już wcześniej, jak się cofniemy na chwilę do 4 rozdziału, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, no to znamy tą historię doskonale. I On mówi tam jej o jej życiu przeszłym, że miałeś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. I przyznał rację: Jezus, prawdę powiedziałaś, to 4:18 i dalej. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Czyli tu widzimy, na co Jezus wskazuje. Można powiedzieć, że Jezus przyszedł jako świątynia do tego, który leżał, całkiem bez sił, całkiem bez szans. Świątynia przyszła do Niego, bo On w osobie Jezusa przyszło zdrowienie, przyszło uwolnienie od grzechu, przyszło przebaczenie. Tu czytamy dalej, że rzecze Jezus do tego, który był chory: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Wziął łoże swoje i chodził. Więc widzimy, że wystarczyło słowo, że przyszedł Jezus, przyszedł z życiem i On został całkowicie wolny, całkowicie uwolniony. Tak samo w naszym życiu. Kiedy Jezus przychodzi, my jesteśmy wolni. My jesteśmy uwalniani, ale to ważne jest, gdzie my szukamy, gdzie my patrzymy, gdzie Bóg jest. On nie jest gdzieś daleko, gdzieś wysoko, czy gdzieś głęboko. List do Rzymian o tym mówi, żebyśmy Go szukali. Gdzieś w niebie, gdzieś pod ziemią. On jest blisko nas, bo słowo Jego jest w naszym sercu, słowo wiary. I to jest słowo wiary, które głosimy, które przyjęliśmy, to słowo wiary do naszego życia, kiedy się narodzaliśmy na nowo, ale też słowo wiary, które możemy innym przekazywać. Bo to, że Bóg przychodzi do nas, tak jak Jezus jako świątynia przyszedł do tego chromego, do tego, który leżał bez sił i został uzdrowiony, tak samo my, kiedy przyjmujemy Boże uzdrowienie, Boże uwolnienie, Boże życie, my innym przekazujemy. I to jest to następne poruszenie. Bo jedno poruszenie jest to, że Bóg przychodzi do nas, a drugie, że my jesteśmy posłani. Bo tutaj już o tym mówiłem, że anioł. Anioł to jest inaczej posłaniec. Jego znaczenie jest posłaniec. I Jezus też powiedział, że w Ewangelii Jana 19, On powiedział do apostołów i powiedział też do uczniów, do tych, którzy Go naśladują, że jak Ojciec mnie posyłał, tak i ja was posyłam. Gdy nastał wieczór po zmartwychwstaniu, pierwszego dnia po szabacie, to jest 20 rozdział, 19 werset od 19, i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I tu mamy ten następne poruszenie, następne przyjście. To jest to przyjście do innych, gdzie my jesteśmy posyłani. Więc jedno to, że Jezus przychodzi jako świątynia do nas, uzdrawia nas, daje nam wolność, daje nam życie, a drugie, że my mamy iść i to życie przekazywać. My, można powiedzieć, jesteśmy tymi świątyniami wypełnionymi Duchem Świętym, każdy z nas. I ta świątynia, ona ma się też poruszać, ona ma iść do innych. I do tych, którzy są w potrzebie, do tych, którzy znamy siebie nawzajem, tak jak dzisiaj wspaniały był czas, usługiwaliśmy sobie nawzajem, ale i też do tych, którzy są na zewnątrz, którzy nie znają tego Bożego życia. I też Boży zamysł. Możemy się pytać: Duchu Święty, gdzie chcesz nas prowadzić, gdzie chcesz nas użyć? W którą stronę, w jakim kierunku? Po to, żeby to życie przekazywać. Bo wtedy będziemy też się rozwijać, wtedy nie będziemy tacy zastali. Będzie to życie przekazywane, będzie płynęło i my będziemy nasyceni. Bo Jezus będzie nas, Duch Święty będzie nas nasycał tą wodą żywą. Bo woda ma to do siebie, że ma przepływać, więc my też w naszym życiu będziemy nasycani, będziemy zachęcani, będziemy budowani. Tutaj dalej czytamy w 5 rozdziale. Po uzdrowieniu Jezus powiedział, 9 werset. Zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był szabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś szabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. I to jest ciekawa sytuacja, bo Jezus powiedział do tego chorego, weź łoże swoje i chodź. Gdyby powiedział tylko, chodź, to można powiedzieć, niczego wielkiego by się nie stało, bo Żydzi mieli taką, Żydzi jako naród, prawda, bo ja mówię to o narodzie, nie jest to w jakimś złym kontekście, tylko po prostu oni mieli taką taką tradycję, bo jest to zapisane w księdze Jozuego, jest mowa o tym, jak mieli przy wchodzeniu do ziemi obiecanej, ci, którzy mieli wejść, jeśli księgę Jozuego na moment otworzymy, jest trzeci rozdział, kiedy przygotowywali się i Jozue im takie zalecenia dawał przed wejściem do ziemi obiecanej, trzeci rozdział od 3 wersetu, nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów, lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc, idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. I to jest taka odległość 2000 łokci do skrzyni przymierza, która miała iść przed nimi. To było zalecenie Boże, a jakby w przykazaniach, w tym, co Bóg dał te przykazania, tą Torę narodowi izraelskiemu, tam nie ma określonego czegoś takiego jak droga szabatowa. To zostało później ustanowione, gdzie były takie, tak zwany Talmud został nadany, czyli te wszystkie takie prawa, ale też zakazy, które miały obowiązywać, jakby rozszerzone to było. Taki opis tych przykazań, które Bóg dał w Torze, czyli w pięciu księgach mojżeszowych. I tego było 248 praw i 365 zakazów, więc sporo tego było. To jeszcze doszło tak jakby do tego, żeby przestrzegać. To się później po tym, kiedy Jerozolima została zburzona i w II wieku Żydzi zostali rozproszeni, to też im pomagało w pewnym sensie, bo oni nie wiedzieli, co mają robić. Świątyni nie ma i nie wiedzieli, co, gdzie, jak, prawda? Więc to były takie troszkę wskazówki do tego, co mają czynić, ale była tam określona droga szabatowa na właśnie w związku z tym fragmentem z Księgi Jozuego na 2000 łokci. To było tak, powiedzmy około kilometra. I widzimy, że w pewnym stopniu troszeczkę jakby to było używane w tym okresie, bo w Dziejach Apostolskich mamy, kiedy Jezus został wzięty z Góry Oliwnej, to w 12 wersecie, ja to tylko przeczytam, w pierwszym rozdziale czytamy, że powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden szabat. Czyli to była ta właśnie odległość około kilometra, ale została ona jakby ustanowiona dodatkowo. Więc tutaj, w tym momencie, kiedy Jezus by powiedział idź, prawda, bądź zdrowy, można powiedzieć, według tych nakazów i zakazów Talmudu, on niczego by, można powiedzieć, takiego złego w cudzysłowie nie zrobił, ale Jezus powiedział mu, weź łoże swoje. No i to już był problem, uważano, że nie można żadnej pracy wykonywać, było to zalecenie Boże, ale czytamy w Ewangelii, że Jezus, kiedy oskarżali go, że jego uczniowie szli przez zboże i rwali kłosy jedni, czyli że wykonują jakąś tam pracę, to Jezus powiedział, że czy Dawid tego samego nie czynił, jako znak proroczy taki, że przyjdzie taki czas, kiedy przyjdę ja, on mówi o sobie i Jezus mówił o sobie, że jest Panem Szabatu. I to jest coś większego niż świątynia. On mówił o sobie, że on jest kimś większym niż świątynia. Czyli on pokazywał na ten czas właśnie, kiedy przyszedł do tego chorego, który został uzdrowiony, że ta świątynia będzie przychodzić bezpośrednio do ludzi, tak jak przyszła do nas, w osobie Jezusa Chrystusa. Że ten czas, kiedy będziemy doznawać uwolnienia, uzdrowienia, życia Bożego, to właśnie wtedy się zaczął. Jezus to pokazywał. Ale cóż, został oskarżony o to, że przestąpił prawo, podczas gdy faktycznie on nie przestąpił prawa. On przestąpił nakazy, i zakazy, które zostały dodane. I to warto wiedzieć, bo jeśli czytamy na przykład w liście do Efezjan, list do Efezjan, drugi rozdział, 2:13. Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrody z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów i tu mamy właśnie, bardziej to dotyczy tych przepisów i nakazów i zakazów, które zostały później rozszerzone. One były, można powiedzieć, dobre, ale zostało to wprowadzone przez ludzi. Aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Czyli wszelka nieprzyjaźń, wszelka śmierć, wszelki niepokój, wszelki strach, wszelki lęk, wszelka obawa, ona odchodzi. Wtedy, kiedy przychodzi Jezus, w osobie Jezusa Chrystusa, w osobie tego, który bezpośrednio, on przyszedł z tą świątynią, jak mówił do niewiasty przy studni. On mówił do niewiasty samarytańskiej, która nie była w ogóle z narodu żydowskiego. Więc w zasadzie Samarytanie, to wiemy, o tym byli omijani przez Żydów. Nie, oni byli uważani go nieczyści, że z nimi nie wolno się kontaktować. I niewiasta pyta się, gdzie mamy Bogu cześć oddawać? Czy na tej górze naszej, Samarii? Bo oni sobie stworzyli takie miejsce oddawania Bogu czci, czy w Jerozolimie, gdzie była prawdziwa świątynia? A Jezus mówi nie. W duchu i w prawdzie, czyli on mówi o tym, że ta świątynia, ona się przeniesie do nas, przeniesie się do naszego życia. Będzie teraz ten czas nastąpił. My wiemy o tym, że my jesteśmy świątyniami Bożymi, tymi kamieniami żywymi. Tak jak tutaj Asia mówiła, że jesteśmy członkami jedni i drugich. My nawzajem mamy się budować w miłości, w pokoju, w tej właśnie takiej troskliwości, w miłosierdziu, w udzielaniu sobie nawzajem, w tym, żeby ochraniać jeden drugiego, żeby właśnie przykrywać, bo miłość przykrywa, żeby w tym przykryciu, w tej modlitwie, w dobrym słowie, w czymś, w czym pomożemy, czy finansowo, czy coś zrobimy, prawda, jeden drugiemu, to my wtedy w tym rozszerzamy Królestwo Boże, w tym prawdziwie wypełniamy te ofiary, o których czytamy, że prawdziwą ofiarą to jest nieść pomoc sierotom i wdowom. Prawdziwą pobożnością jest ta prawdziwa ofiara. Wspomagać siebie nawzajem. I o tym tu też czytamy, że Jezus przyszedł. On objawił siebie. On objawił siebie przez tego, który uzdrawia, który daje życie, ale też właśnie, jak już mówiłem, my mamy to, też my mamy mieć ten kierunek poruszenia, że jeżeli jesteśmy świątyniami Bożymi napełnionymi Duchem Świętym, to właśnie udzielajmy sobie nawzajem, troszmy się jedni o drugich i też docierajmy do ludzi na zewnątrz, tak zgodnie z prowadzeniem Bożym. I tu na koniec jeszcze jeszcze 18 werset. Dlatego Żydzi tym usilnie starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I to jest taka wspaniała rzecz na koniec, że Jezus, On przyszedł objawić Ojca. On przyszedł objawić tą miłość Ojca i pokazać to, że On jest jedno z Ojcem. Bo On mówił o sobie, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. I my tego możemy też doświadczać. My nie doświadczamy jakiegoś rozdzielenia, że oddzielnie jest Ojciec, oddzielnie Jezus, oddzielnie Duch Święty. To jest jedność. My, jeżeli przyjęliśmy Ducha Świętego, przyjęliśmy też miłość Ojca, akceptację Ojca. My przyjęliśmy to usprawiedliwienie przez krew Jezusa, czyli przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa. I też zachęcam właśnie do tego, żebyśmy przekazywali nawzajem sobie, innym i też byli otwarci na to poruszenie Ducha Świętego. Dzisiaj mieliśmy wspaniały czas. Ja tu widzę kwiaty na przykład. Ja to tak, to jest takie słowo może bardziej do braci, żebyśmy dawali kwiaty żonom. Ja z tym mam troszkę problem, bo jak zawsze chciałem Asika kwiatkę. Może dlatego, że mężczyźni są praktyczni, więc jak szedłem kupić kwiatki, mówię tak, a cięte kwiaty, nie, to szybko zwienną. No to kupię w doniczce, ale nie, w doniczce to tak, ten nie, tamten nie, dobra, to nic nie kupuję. No i tak to się kończyło. Więc zachęcajmy się nawzajem też do obdarowywania się.
Ale mnie bardzo często się zdarza mieć wizję. I ja po prostu widziałam, jak Jezus stoi tutaj na środku. On był między nami. To jest po prostu, no dla mnie to jest taki przywilej, że ja to widzę, prawda? I naprawdę ja dziękuję Dziękuję Duchowi Świętemu, dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Ojcze w imieniu Jezusa, Twojego Syna, że Ty dzisiaj, tak jak każdego dnia, możesz nawiedzać nas swoją obecnością. Możesz być tak realny w naszym życiu i dajesz nam najlepsze dary, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. I my możemy wyciągać do Ciebie ręce jak dzieci i brać, i brać, i brać. I brać to, co Ty masz najlepsze, bo Ty nie masz złych rzeczy dla nas, tylko masz najlepsze rzeczy. Ja Ci dziękuję za ten Kościół, który jest Twoim ciałem, którego Ty powołałeś do życia. Ojcze, przez imię Jezusa Chrystusa, że Duch Święty jest tutaj i działa w nas. I będziesz, Panie, pilnował tego, abyśmy wzrastali, Panie, w głębie Twojej dojrzałej, Panie, osobowości, abyśmy byli przemieniani, każdy, na Twój obraz, Jezu, tak jak Ty tego sobie życzysz. I proszę Cię, aby każdy był dotknięty Twoją mocą zmartwychwstania, Panie, i żeby mógł brać i brać i brać to, co Ty masz dla nas. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją świętą krew, za Twoją łaskę, Panie, że my to wszystko mamy darmo, Panie. Ty dałeś nam to w prezencie. Dziękujemy Ci za takie wielkie prezenty, jakie Ty masz dla nas, że Twoja krew jest wielkim prezentem, że Twoja łaska i miłosierdzie jest wielkim prezentem. My Ci dziękujemy. I Panie, dotykaj się każdego serca, tutaj, w tym ciele i na całym świecie, abyśmy mogli powstać jako jeden wspaniały Kościół, jako ta Twoja oblubienica, jaką Ty przygotowujesz na swoje przyjście. Amen.